Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Łotarz, dobry wieczór. Dziś w audycji Razem Łatwiej. Organizacja Pożytku Publicznego, Stowarzyszenie Inspiracje ze Słupska. Wy macie dłuższą nazwę, ja ją zawsze skracam.
Bardzo dobrze.
Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dziś chciałabym, żebyście trochę poopowiadali o tym, co u was słychać, co się dzieje. Tym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji spotkać się z wami, opowiedzieli o tym, co robicie w życiu w ogóle, zawodowym. Może tak.
Co robimy w życiu zawodowym? Bardzo dużo. Nasze życie zawodowe jest bardzo różnorodne i dlatego cenimy sobie pracę w trzecim sektorze. Jako organizacja pozarządowa w zasadzie szukamy rozwiązań, problemów lokalnych. Wspomagamy lokalne społeczności w ich działaniu, wspomagamy samorządy w planowaniu przestrzeni miejskich, w przestrzeni wiejskich i też wspomagamy w dialogu z mieszkańcami, ale też adaptujemy miejską przestrzeń na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.
Co jest najtrudniejsze? Dialog z mieszkańcami?
Dialog z władzą samorządową.
Czyli nie z mieszkańcami jednak.
Tak, znaczy...
Mieszkańcy w dużej mierze często przyjmują tą opcję, że to, co władza daje, to tak powinno być. Generalnie z władzą styczność jest tylko przy wyborach, a my uczymy, że tak nie jest, że mamy możliwość wpływu na naszą przestrzeń każdego dnia, codziennie i jesteśmy w stanie to mieszkańcom wytłumaczyć i przekazać. Gorzej z władzami, które przyjmują tą opcję, że oni są tu władzą i tutaj nikt nie będzie nam mówił, jak my mamy pracować. Szczególnie, że w takich samorządach, gdzie rada gminy jest w zasadzie pro burmistrza, pro wójta i oni już w tym momencie klepną to, co wójt powie, więc tworzą jako jedność i działają po prostu tak, jak im się podoba.
Ja, trzymamy się zasady, że samorząd terytorialny jest wspólnotą mieszkańców, więc staramy się to wdrażać w praktyce. Bywa różnie, ale to też jest bardzo ciekawe właśnie zawodowo zadanie dla nas.
No ja szczerze mówiąc myślałam, że te czasy już trochę minęły, że jednak społeczeństwo, tak to ogólnie nazwijmy, ma świadomość tego, że może prowadzić dialog.
Ma, ale tak naprawdę nie wszędzie. Oczywiście ta aktywność obywatelska zwiększa się z roku na rok, ale tak naprawdę mieszkańcy też nie do końca zdają sobie sprawę ze swoich praw, jakie mają obowiązki, jakie mają prawa, z jakich narzędzi mogą korzystać, a też samorządy nie wprowadzają wszystkich narzędzi i często unikają tego dialogu, szczególnie widać to w mniejszych gminach, w gminach wiejskich, bo i w takich też mamy przyjemność pracować.
Ale unikają tego dialogu, słuchajcie, bo jest im wygodniej i łatwiej, jak brzydko i kolokwialnie mówiąc, może tak, nikt im się nie wtrąca w te plany, które oni sobie założyli?
Czasami tak, a czasami wynika to po prostu z niewiedzy.
Czyli są ludzie jeszcze, którzy w urzędach pracują i też nie zdają sobie sprawy z tego, że obywatel ma prawo pytać, domagać się.
Oczywiście, że tak. No, zawsze praktycznie przy każdym naszym spotkaniu mówimy o inicjatywie lokalnej, która tak naprawdę od ponad 11 lat powinna być wprowadzona w samorządach i miejskich, i wiejskich, tak naprawdę różnej wielkości. Jest to bardzo fajne narzędzie współpracy mieszkańców z władzami samorządowymi, gdzie i mieszkańcy, i władze samorządowe dają coś od siebie, zmieniają przestrzeń, organizują różnego rodzaju wydarzenia. Więc chociażby to jest taki przykład, ale w działaniach, które teraz prowadzimy, widzimy bardzo dużo nieprawidłowości, o których zapewne dzisiaj też opowiemy, bo może okażą się inspiracją do lokalnych działań.
Zgodnie z założeniem Inspiruj.org, jak tak. Macie swojego.
Ale w nawiązaniu właśnie do inicjatywy lokalnej, to możemy już powiedzieć, pochwalić się w zasadzie sukcesem naszym na naszym lokalnym rynku, gdyż przyjrzeliśmy się bardzo uchwale naszej, związanej właśnie z inicjatywą lokalną. Stwierdziliśmy, że jest bardzo trudna dla przeciętnego mieszkańca. Dodatkowo w pewnych zapisach troszeczkę narusza prawo. No i doprowadziliśmy do tego, że dwa miesiące temu na sesji Rady Miejskiej stanęła nowa uchwała. W tej chwili już obowiązuje, jest bardzo prosta i zachęcamy wszystkich mieszkańców wtedy do korzystania z niej.
A jakie były zmiany? Powiedzcie, co się zmieniło?
Przede wszystkim uproszczenie procedury, bo procedura wygląda tak, że po prostu zgłaszamy się do Urzędu Miasta z pomysłem, który chcemy zrealizować. Określamy, co chcemy włożyć od siebie, czy to jest na przykład pomoc to w zależności od tego, jakie jest to działanie, czy pomoc na przykład przy nasadzeniach, czy na przykład pomoc w pracach akcjach porządkowych czy pomoc w organizacji jakiegoś wydarzenia. I tak naprawdę to wystarczy, że zgłaszamy się z pomysłem, mówimy, co byśmy chcieli zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej i rolą urzędu jest to, żeby spotkać się z wnioskodawcą, żeby ustalić zakres prac, kosztorys, żeby pomóc w tej całej procedurze i żeby ona została zrealizowana skutecznie.
Czyli miasto musi znaleźć środki na takie działania?
Miasto ma zapewnione środki na inicjatywę lokalną. Akurat Słupsk pod tym względem funkcjonuje naprawdę dobrze, dlatego że te środki zabezpieczone.
A jakie to są środki? Wiecie, jakiej wysokości to są środki?
Znaczy generalnie jest, te środki były przeznaczone w zeszłym roku na tą inicjatywę lokalną, ale tak naprawdę nie powinny być ograniczone w żaden mierze, gdyż miasto założyło sobie przyjmowanie wniosków do pewnego czasu. I albo był to określony ten czas, albo wyczerpana pula środków. Nie może tak robić, bo ustawa mówi wprost, że to jest wniosek w trybie postępowania z kodeksu postępowania administracyjnego i tutaj muszą być te wnioski przyjmowane całorocznie, niezależnie czy to będzie styczeń, czy to będzie grudzień. I tutaj miasto ma naprawdę narzędzia do tego, żeby takie rzeczy sfinansować, chociażby nawet i z rezerwy prezydenta.
Ale to są... Przepraszam, to ja muszę jeszcze dopytać. To są zupełnie inne rzeczy niż budżet obywatelski.
Tak, to jest zupełnie inne narzędzie.
Zupełnie inne. Czyli jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To, że miasto ma zapewnione 3 miliony na przykład na taki budżet obywatelski, się składa wnioski na konkretny czas i one muszą spełniać jakieś tam warunki, potem jest głosowanie. Tu nie, tu wystarczy zapukać, powiedzieć dzień dobry,
tak.
Mam taki pomysł i chciałbym, żeby ktoś pomógł mi go zrealizować.
Dokładnie.
Od siebie daję pracę własnych rąk, swój czas, nie wiem, rośliny, tak? A wy pokażcie mi miejsce, choć ja już je wybrałem na przykład.
Tak, no musi być to realizowane na mieniu miejskim, to tak naprawdę jest ukłon w stronę dawnych czynów społecznych, bo budżet obywatelski to jest jedno, inicjatywa lokalna to jest drugie, a tak naprawdę często zapominamy o tym, że taki zwykły budżet miasta, budżet gminy tak naprawdę też jest obywatelski, bo my jako mieszkańcy mamy możliwość zgłaszania swoich wniosków do budżetu i często o tym zapominamy, ale to też jest taki jeden ze sposobów realizacji swoich pomysłów, swoich działań w gminie, gdzie tego budżetu obywatelskiego nie ma, szczególnie w tych mniejszych. Co ciekawe, współpracujemy teraz z paroma grupami z Gdańska i też będziemy się przyglądać inicjatywie lokalnej w Gdańsku, ponieważ tam ta uchwała lokalna też wymaga pewnych zmian. Ale tak jak mówiliśmy, tych narzędzi jest bardzo dużo i to jest naprawdę niewielki wycinek tego, co robimy na co dzień.
A jakie są narzędzia jeszcze, z których można korzystać? Bo wy uczycie społeczeństwo, uczycie ludzi, właśnie te organizacje, tak jak mówisz, w tej chwili trójmiejskie, no ale jeździcie z tego, co ja wiem, po całej Polsce i uczycie organizacji, a to są też ludzie, którzy po prostu dzwonią i mówią, słuchajcie, pokażcie palcem, pomóżcie, co robić.
Tak, no współpracujemy z grupami nieformalnymi, z radami sołeckimi, z grupami sąsiedzkimi, ze stowarzyszeniami, z różnymi tak naprawdę grupami, które chcą coś zrealizować w ramach, w swojej miejscowości, chcą podziałać trochę ze społecznością lokalną. Teraz jeździmy głównie po województwie lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim właśnie. Mamy teraz w tym roku pod opieką ponad 50 grup, z którymi realizujemy różnego rodzaju działania, od poprawy funduszu sołeckiego do wprowadzenia budżetów obywatelskich. Pojawiają się też działania związane z referendami, ale to też są takie działania miękkie, jeśli chodzi o diagnozę potrzeb mieszkańców, żeby wypracować jakieś ciekawe działania na kolejne lata, czy fizycznie po prostu na przykład zmiana przestrzeni publicznej. Więc jeździmy, edukujemy, współpracujemy w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Prowadzimy szkolenia dla radnych, prowadzimy szkolenia dla grup mieszkańców, także jest pełna różnorodność i uczymy korzystać z tych narzędzi, między innymi wnioski, petycje, ale też i skargi, czy chociażby wnioski do budżetów, inicjatywa lokalna. Uczymy tej współpracy i dialogu, bo nie zawsze to wszystko musi iść na noże, chociaż tak naprawdę prawo jest po stronie mieszkańców.
Czyli mediujecie, to ja
tak,
bym tak powiedziała,
tak,
mediujecie.
Tak, mediujemy, często jeździmy łagodzić pewne konflikty.
Ja myślałam, że powiesz zaagniać tam, popychać tym widelcem, pokuć trochę i powiedzieć, drodzy państwo, do przodu, możecie to i takich widelcem, nie?
To jest ważne, bo czasami mieszkańcy w starciu z urzędem i z tą całą machiną samorządową, no nie czują się pewnie, bo dlatego, że samorząd naprawdę ma pełne pole do działania, czyli ma zespół prawników, ma zespół pracowniczy, urzędników, ale chodzi o to, że no, tak naprawdę prawo jest dla wszystkich i właśnie wychodzimy z założenia, że samorząd jest wspólnotą mieszkańców i do tego dążymy w swoich działaniach.
A ludzie boją się właśnie tego spotkania z urzędem, tej ściany, bo często to się oczywiście zmienia, bo tak naprawdę to wszystko zależy od człowieka, który pracuje w urzędzie i od człowieka, który przychodzi do tego urzędu. Gdzieś to się musi po drodze spotkać. Natomiast ja nie wiem, to jakby na was liczę i waszą odpowiedź, czy to trochę jest tak, że człowiek taki zwykły Kowalski ciągle uważa, że jak urzędnik coś powie, to tak musi być, to jest jedno. No i właściwie to nie mam po co iść do tego urzędu, bo tam się spotkam ze ścianą, będę pisać pisma, będę tam chodzić. No szkoda mojego czasu, bo niczego to i tak nie zmieni.
Tak, jest to cały czas. Nawet dla przykładu mogę podać ostatnią, moją taką sytuację. Jeden z urzędów prawdopodobnie ukrywa wydatki. Napisałem wniosek o dostęp do informacji publicznej, gdzie tak naprawdę zapytałem tylko i wyłącznie o ukryte wydatki. Generalnie, gdyby ich nie było, no to by urząd odpowiedział wprost, nie ma takich, albo tam wskazał, że jeszcze nie opublikowaliśmy takiej umowy albo takiej umowy.
One powinny się pojawić w biuletynie informacji publicznej,
w rejestrze umów. Natomiast urząd mi odpisał po 14 dniach, że potrzebują prolongaty do 6 maja, bo tego jest tak dużo, że muszą to przygotować. Więc tutaj już się zaczyna rodzić pytanie.
A dlaczego są ukryte wydatki?
No właśnie, nie wiem. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, co to za wydatki, bo wtedy mogę przeanalizować, dlaczego były. Wtedy mogę pójść do mediów, czy mogę pokazać to mieszkańcom.
Tak, że urząd, tu są wasze pieniądze, tak, po dokładnie. Prostu. 28 kwietnia,
28 że odpisał, że mam wskazać ważny interes społeczny, bo to jest informacja przetworzona i jeżeli tego nie podam, to on mi takich informacji nie udzieli. O. No i tutaj, gdybym nie wiedział, jak to wygląda i co mogę z tym zrobić, to pewnie bym się poddał. Mhm. Ale odpisałem, jak to wygląda i odpisałem, że to wcale nie jest informacja przetworzona, tylko prosta, którą powinien mieć i powinien przekazać. No i teraz czekamy, co z tym fantem dalej. Najwyżej będziemy zgłaszać skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
A można?
Można, tych ścieżek jest dalej mnóstwo. Możemy i zrobić przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, to jest najprostsza w tej chwili. Możemy też złożyć skargę na bezczynność do Rady Gminy, więc no, tych trochę ścieżek jest, tak? Szczególnie, że myślę, że Radę powinno to zainteresować, że urząd ukrywa wydatki.
Znaczy, tak naprawdę wracając do tego pytania, jest bariera, jeśli chodzi o mieszkańców, jest bariera w dotarciu do urzędu, dlatego zawsze staramy się edukować też urzędników, jeżeli i władze samorządowe, jeżeli chcą włączać mieszkańców w działania, to żeby wychodzić. A chcą. A są takie samorządy, które chcą i z takimi samorządami też współpracujemy. I
ale uczymy. Te nasze też, tu blisko, powiedzcie, że te nasze też chcą.
Tak, te nasze też. Realizowaliśmy bardzo wiele działań, między innymi związanymi ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Więc to są trudne tematy, ale no, uczymy zawsze samorządy, że warto wyjść do mieszkańców i przełamać te bariery, bo rzeczywiście jest coś takiego, że no, ciężko jest nam przekroczyć próg urzędu albo po prostu mobilizować się do tego działania, jeżeli no, mamy przed sobą tą całą machinę.
A to nie jest trochę tak, że urząd przede wszystkim dba o swoje interesy, a dopiero potem o interesy mieszkańców tak naprawdę?
Często są to takie rzeczy praktykowane, dlatego my tym bardziej uczulamy mieszkańców, że mają prawo wiele rzeczy zmienić i w tym regulaminy konsultacji też są jak najbardziej do zmian i na to mają wpływ też sami mieszkańcy.
Ale wiecie, że to jest trudne, Gosia, ja cię przerywam, przepraszam ciągle, ale wiecie, że to jest trudne, bo taka sytuacja była w Słupsku. Myśmy ją też na naszej antenie jakby przedstawiali rok czy dwa lata temu, że właśnie mieszkańcy nie wiedzieli o tym, że bloki budują, że teren poszedł do sprzedaży, o tych konsultacjach. Tak naprawdę mieszkańcy nie wiedzieli, bo też nie wiedzieli, że mają szukać informacji na ten temat, tak? Że ten teren jest na sprzedaż i że nie wiadomo, do kogo on trafi. Zostali zaproszeni na spotkanie z panią prezydent i teraz słuchajcie, sytuacja dość absurdalna, bo człowiek, który staje przed urzędnikiem, w efekcie ten przysłowiowy Kowalski wychodzi połechtany, pogłaskany po ramieniu, ale jego sytuacja się kompletnie nie zmienia. Niczego to nie zmieniło. Absolutnie.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest bardzo wiele takich sytuacji, dlatego ciągle się staramy przemycać te działania edukacyjne, jeśli chodzi o korzystanie z tych narzędzi i korzystania ze swoich praw, praw mieszkańców. Dlatego też od września czeka nas mały lifting strony, ale też uruchamiamy właśnie taki narzędziownik w ramach projektu Zróbmy sobie miłe miasto i tak naprawdę zależy nam na tym, żeby ta wiedza o tych prawach była jak najbardziej szeroko dostępna i też kończymy poradnik miejski, o którym wcześniej wspominaliśmy na antenie, czyli taka krótka ściąga, gdzie się zgłosić, do jakiego wydziału, do jakiej jednostki budżetowej miasta, gdzie się zgłosić, jeżeli zauważymy jakiś problem, na przykład problemy z parkującymi samochodami na chodnikach, czy kwestie związane z oświetleniem, zielenią miejską, jeśli chodzi o chociażby o bezdomne zwierzęta, czyli taką krótką ściągę, żeby mieszkańcy wiedzieli, gdzie się zgłosić, do kogo się zgłosić.
I żeby nie szukać po omacku.
Tak, żeby nie szukać po omacku, żeby nie dzwonić przede wszystkim tam, gdzie po prostu do...
Do tych służb, do których, które się tym nie zajmują, bo często bywa tak, że na przykład dzwonimy do Straży Miejskiej, no Straż Miejska, oczywiście tam są też ludzie i też umówmy się, od człowieka zależy, są tacy, którzy pokażą palcem instytucję, która się tym zajmuje, a są tacy, którzy powiedzą, to nie do nas należy, do widzenia i dalej zostaje człowiek z problemem tak naprawdę.
Tak i wbrew pozorom, no, jakby ciągle te działania edukacyjne są ważne i też przy okazji naszych innych działań, które wynikły nagle i w zasadzie pojawiły się 2 miesiące temu, które mają związek z wojną w Ukrainie, zauważyliśmy, że no, ta informacja to jest naprawdę klucz, bo od 2 miesięcy w zasadzie od pierwszych dni wojny prowadzimy serwis lokalnej pomocy, gdzie zbieramy wszystkie informacje odnośnie adresów, punktów zbiórek, miejsc, do których mogą się zgłosić nowi mieszkańcy.
W Słupsku.
Na bieżąco aktualizujemy, no, pojawia się coraz więcej ofert kulturalnych, coraz więcej informacji takich, które przydadzą się teraz, ale właśnie od tych pierwszych dni zbieraliśmy wszystkie informacje, które były najważniejsze i to rzeczywiście jest ważne, żeby wszystko było w jednym miejscu, żeby było łatwo dostępne. Strona jest tłumaczona na 4 języki, ma specjalną wtyczkę i widzimy wśród społeczności ukraińskich, że rzeczywiście korzystają z tego serwisu i te informacje się przydają, ale jest taka strona, gdzie można wszystko sprawdzić. Dlatego też no, jakby pracujemy ciągle nad tym, żeby coś takiego wdrożyć w Słupsku dla mieszkańców naszego miasta, żeby wiedzieli, gdzie z czym się zgłosić.
To ja muszę zapytać o tą stronę dla uchodźców z Ukrainy. Jak wygląda w tej chwili ta realna pomoc? Jak śledzicie, to wiecie. Pewnie na bieżąco jesteście. Jeden punkt zbiórek. Jeden wolontariusze otworzyli w tej chwili z żywnością na Broniewskiego bodajże.
Tak.
I to jest wszystko, co my tu mamy.
Tak, to są 2 punkty. Tak naprawdę w zasadzie sytuacja była bardzo dynamiczna, bo tych punktów zbiórek było bardzo dużo. Na samym początku tych zbiórek rzeczowych i finansowych też było bardzo dużo. Jakby te grupy, które działają od początku, to też już modyfikują swoje działania, dlatego że nie wszystko jest potrzebne na taką skalę. Zmieniają się też godziny otwarcia tych punktów, bo rzeczywiście tej pomocy takiej bieżącej, ona dalej jest potrzebna, ale nie jest potrzebna aż w takim wymiarze, żeby te punkty pracowały praktycznie non-stop. Zresztą no, też osoby, które zarządzają tymi punktami widzą, z jaką częstotliwością przychodzą do nich ludzie i tutaj widzę, że reagują na bieżąco.
100 osób dziennie na szereg szeregów, to ja wam powiem. Ludzie przychodzą po chleb.
Tak. Przede wszystkim na samym początku był bardzo duży problem z pomocą żywnościową, dlatego, że nie wszystkie punkty tą pomoc żywnościową obsługiwały.
Tu sprężnie działa bank żywności, który tą żywność dostarcza do punktu przy Partyzantów, czyli liceum przy Szarych Szeregów właściwie wejścia. Są 2. Można pomylić, to jest jeden i ten sam punkt. Z jednej strony, z drugiej Szarych Szeregów, z drugiej Partyzantów. Ale ja jestem dość świeżo po rozmowie też z wolontariuszkami w tym punkcie. No i one rzeczywiście mówią, że przede wszystkim pościel, ręczniki, chemia, to jest to, czego brakuje i żywność. żywność. I z tą żywnością jest największy kłopot. Rzeczywiście bank stanął na wysokości zadania i ją przywozi.
Dlatego ta pomoc taka rzeczowa i te pierwsze potrzeby są zaopiekowane. Wiadomo, że tutaj w dalszym ciągu jest potrzebna pomoc mieszkańców, ale pojawia się coraz więcej inicjatyw, jest bardzo duże zapotrzebowanie wciąż na lekcje nauki języka polskiego. Ciągle ta baza kursów
i wy to wszystko
jest...
macie u siebie zebrane?
Tak, właśnie. Wszystko jest zebrane.
Gdzie
na
język,
stronie...
gdzie tak. ubrania, gdzie do lekarza, jak
gdzie
trzeba.
Gdzie edukacja, transport. Tak naprawdę
porady
zbieraliśmy...
Porady psychologiczne, porady prawne.
Tak. Czyli wszystko, wszystko.
Tak, wszystko jest. Wszystko jest na stronie, można sobie kliknąć.
A ile czasu zajęło wam zebranie tego?
Zbieraliśmy od samego początku, więc tak naprawdę najwięcej pracy było w pierwszym tygodniu, gdzie dzwoniliśmy do wszystkich miejsc, które oferowały pomoc. Weryfikowaliśmy informacje, które dostawaliśmy od mieszkańców, ale też te, które dostawaliśmy od urzędu. Chaos komunikacyjny był naprawdę duży, naprawdę spory, no ale naszą rolą było to, żeby zbierać informacje, weryfikować, więc w tym pierwszym tygodniu ta strona stanęła i w zasadzie no, zmienia się według potrzeb, które tak naprawdę też się zmieniają. pomoc.inspiruj.org, tam znajduje się ten serwis, można zobaczyć, jak funkcjonuje, tam są przede wszystkim też informacje, bo no, jakby spotykamy się z tymi ludźmi codziennie i być może dla nas to będzie też przydatna informacja, gdzie w razie czego ich pokierować.
Mm-hmm. No to będziemy namawiać, drodzy państwo, żeby inspiracje dostawały informacje od was. inspiruj.org, tam są wasze namiary wszystkie, rozumiem, można znaleźć dane teleadresowe także na Facebooku, na fanpage'u, ale o tym powiemy na koniec naszej rozmowy. Największe błędy, które popełniają samorządy, słuchajcie, według was?
Brak dialogu z mieszkańcami.
To jest w dalszym ciągu to samo.
Mhm. Jakby brak tego dialogu i zapewnienie, że samorząd działa doskonale, funkcjonuje doskonale, ale no, samorząd to też i mieszkańcy, więc to jest taki chyba największy błąd.
Mhm. Największy błąd, który popełniają mieszkańcy?
Brak dialogu
z urzędem. Tak, czyli poddają się.
Tak. To jest największy chyba grzech mieszkańca, że odpuszcza, że się poddaje i uznaje, że no, skoro tak urząd mówi, to tak musi być.
Ale takim jednym z błędów, które popełniają samorządy, to wciąż jest wykluczanie mieszkańców, pewnych grup mieszkańców z działań. Uruchomiliśmy właśnie, niedługo będziemy robić badanie dostępności budynków sądów w Słupsku z naszą grupą młodzieżową. To jest ogólnopolski projekt Fundacji Courtwatch Polska, więc wypracujemy tutaj rekomendacje, ale też ruszamy z kolejną edycją, już trzecią projektu Pieszo po Słupsku i tym razem będziemy sprawdzać, bo w pierwszej edycji sprawdzaliśmy doświetlenie przejść dla pieszych, w drugiej edycji sprawdzaliśmy zejścia na przejściach dla pieszych, wysokość krawężników, czy są oznaczone i dostosowane do osób z różnymi potrzebami, specjalnymi potrzebami, a tym razem bierzemy się za szerokość miejsc parkingowych na chodnikach, będziemy sprawdzać te wszystkie strefy, gdzie samochody na chodnikach stoją. Naszym zdaniem niestety część tych stref jest nieprzepisowa i nie zapewnia mieszkańcom i pieszym tego pełnego, swobodnego dostępu. To jest błąd samorządów, ale to też jest często i błąd mieszkańców, że nie myślimy o innych grupach, które są wokół nas, bo to tak naprawdę ta szerokość chodników czy dostępność przestrzeni publicznej, to nie jest tylko potrzeby, to nie są tylko potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami z mobilnością, bo tak naprawdę ten problem dotyka nas wszystkich. Bardzo często jest tak, że kobiety, młode mamy, kiedy zaczynają się poruszać na przykład z wózkiem po mieście, zaczynają zauważać te bariery przestrzenne, których do tej pory nie zauważały. Chodzi o to też, żeby myśleć o innych, właśnie o tej dostępności szeroko rozumianej, nie tylko o dostępności i barierach przestrzennych. Będziemy rozmawiać we wrześniu podczas drugiej edycji małego festiwalu o miastach. Będziemy też zawsze to są wykłady, spotkania, prelekcje, ale to też jest trochę działań w przestrzeni i będziemy chociażby sprawdzać dostępność naszych nowo otwartych bulwarów po pracach rewitalizacyjnych. No i też zaprosimy mieszkańców, żeby podczas swoich wyjazdów do różnych miast, miasteczek włączyli się do tej zabawy związanej z dostępnością, chociażby żeby też zwiększać świadomość dotyczącą barier w przestrzeniach, które niekoniecznie są oczywiste. Miasta mają bardzo dużo niepisanych zasad, jeśli chodzi o użytkowanie przestrzeni, chociażby poruszanie się konkretnymi stronami ulic, czy pewnego rodzaju zachowania, których wypada robić w przestrzeni, a których nie wypada. No ale są to rzeczy, które nie zawsze są oczywiste, o których nie zawsze każdy wie. No i wakacyjnie też wracamy z warsztatami dla dzieci związanych z popkulturą.
Gdzie szukać informacji, słuchajcie? Teraz możemy na koniec powiedzieć inspiruj.org.
Tak, inspiruj.org, co prawda strona jest w trakcie zmian, ale tam znajdziecie Państwo informacje o wszystkie dane teleadresowe i możliwość kontaktu z nami, a takie bieżące wydarzenia na Facebooku Stowarzyszenie Rozwoju i Inspiracje oraz na Instagramie, taka luźniejsza forma komunikacji.
No to ja namawiam, drodzy Państwo, do tego, żeby korzystać. W tej chwili Robert, daję Ci głos.
Dzięki. Jeszcze powiem o jeszcze jednym projekcie, który nam się niedawno urodził, a który może mocno zainteresować osoby, które posiadają zwierzaki, czyli psiaki. Ustawa o czystości i bezpieczeństwie w gminie mówi o tym, żeby gminy ustaliły własne regulaminy. Mhm. I taki regulamin funkcjonuje również w Słupsku, którym jest zapis, że mamy wyprowadzać psy na smyczy, tak. Mamy sprzątać po psie i jeżeli pies nasz należy do ras agresywnych, no to powinien
musi
być
w kagańcu.
I to jest zgodnie z ustawą, zgodnie z prawem. Natomiast badamy co innego. Projekt Pies w mieście, który robimy w ramach studiów podyplomowych na ASP w Warszawie, gdzie dotarłem do zakazów wchodzenia z psem
do parku?
Na przykład do parku, na zieleńce, na plażę i po analizach, łącznie z analizami orzeczeń sądowych czy wystąpieniami Rzecznika Praw Obywatelskich, są to nieprawne sprawy. Nie ma podstawy prawnej, żeby
policja nałożyła. To skąd te tabliczki, słuchajcie, zakaz wprowadzania psów?
To jest bardzo ciekawe, bo taką tabliczkę także zauważyłem na osiedlu, w którym mieszkam. Rozmawiałem z urzędem i okazuje się, że to jest tabliczka, która jest postawiona już masę lat temu. Tak. Kiedyś takie zakazy funkcjonowały. Nawet mieliśmy w mieście taką uchwałę, która wskazywała, na które zielenice z psem nie wolno wchodzić. Mm. Niestety ustawa uregulowała to, no niestety, i nie ma możliwości zakazu wchodzenia z psem, gdyż to łamie nasze prawa konstytucyjne. Tak? Człowiek, który posiada zwierzę, nie może zostać ograniczony w swoich wolnościach.
No przede wszystkim to też musimy podkreślać, taki człowiek ma obowiązki, czyli bierze absolutnie odpowiedzialność za swoje zwierzę.
Tak.
To stawiamy kropkę, drodzy Państwo. Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki, Stowarzyszenie Inspiracje i Joanna Merecka-Łotysz. Kłaniamy się pięknie. Dobranoc.
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 Razem łatwiej.